Studio Łukasz Piebiak, sędzia, prawnik, były wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Osoba, która kształtowała przez pewien okres, dość długi zresztą, reformę wymiaru sprawiedliwości wprowadzaną przez ministra Zbigniewa Ziobro. Ta ustawa jest komplementarnym dopełnieniem reform, które pan sędzia, pan minister wprowadzał?
No cóż, pytanie retoryczne. Jakby wszyscy, którzy się wypowiadają na temat tej ustawy, mówią, że jest ona krokiem wstecz w stosunku do reformy. Jedni ją tłumaczą, inni ją krytykują, ale z całą pewnością nie jest to kolejny krok reformy w kierunku reformy polskiego sądownictwa, a jeżeli już jakiś krok, to krok w tył.
Na czym ten krok w tył polega?
No cóż, polega na tym, że z pewnych rozwiązań, które ustawodawca polski wprowadził pod naciskiem Unii Europejskiej w związku z negocjacjami o Krajowy Plan Odbudowy, twórcy projektu, no projekt formalnie poselski, decydują się wycofać i jakby jest to decyzja polityczna. Ja tutaj jako prawnik niewiele mam do powiedzenia, to politycy biorą odpowiedzialność za ważenie racji. Tutaj racje są ważkie i reforma sądownictwa jest potrzebna, oczekiwana przez obywateli. Środowisko sędziowskie też, ale z drugiej strony pieniądze z KPO też są potrzebne i być może dla większości obywateli naszego kraju ważniejsze jest, żeby ogrzać mieszkania, bo zimno jest, niż żeby sądy wreszcie ruszyły. Może na te sądy trzeba poczekać. Najpierw trzeba zapewnić podstawowe rzeczy.
Będziemy bytowe. Czekać na sprawiedliwe sądy, jeżeli przyjmiemy ten projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.
No cóż, jeżeli chodzi o sprawność postępowania, to z całą pewnością sprawności postępowania sądowego ten projekt nie poprawi. Nikt nawet nie twierdzi, że jest inaczej. To nie jest projekt, który ma taki cel realizować. To jest projekt, który ma doprowadzić do kompromisu z Unią Europejską i do wypłaty środków. Z całą pewnością może pogorszyć sprawność postępowania. No, nieskrępowane składanie wniosków o badanie bezstronności i niezawisłości sędziego, nie tylko przez strony czy uczestników postępowań od sądów rejonowych do Sądu Najwyższego, ale także przez członków składów orzekających i jednoczesne wykreślenie jakichkolwiek sankcji z tego tytułu. A wiadomo, że jeżeli sąd skupia się na sobie i na badaniu niezawisłości koleżanek czy kolegów, no to jakby podstawowy przedmiot sporu, czyli sprawa, z którą ludzie przyszli do sądu, albo prokurator przyszedł do sądu z aktem oskarżenia, leży i czeka, aż sędziowie się wreszcie wypowiedzą na temat tego, czy koleżeństwo w ich ocenie jest niezawisłe i bezstronne. Z całą pewnością nie poprawi to sprawności postępowania.
Która z tych zmian budzi pana ministra, pana sędziego największe wątpliwości? Ja może zacznę zadać pytanie. Znaczy, to sam sobie odpowiem. Zmiany w artykule 29, tam się uchyla ustęp czwarty, czyli taki paragraf, powiedzmy, mówiąc językiem potocznym dziennikarskim, który mówił o tym, że nie można podważać orzeczeń sędziego tylko ze względu na sposób jego powołania. Był taki zapis w polskim prawie, on to ustawą znika na przykład.
No tak, tylko jakby nie jest to dla mnie podstawowy problem. To znaczy, w tej sytuacji, w której sędziowie aktywiści, ja niestety nazywam moją byłą organizację, formalnie Stowarzyszenie Justicja, Partią Justicja, więc funkcjonariusze wierchuszki Partii Justicja, powiedzmy, nie wiem, może 50, może 100 sędziów w Polsce, zupełnie się tym przepisem, jak też innymi przepisami wprowadzającymi sankcje za niewłaściwe zachowania w pełnieniu służby sędziowskiej nie przejmowali, a jesteśmy na takim etapie, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów został sparaliżowany. W związku z tym, czy ustawodawca to wykreśli, czy nie, tych, przepraszam za sformułowanie, fanatyków to nie powstrzyma. Za to może uzyskamy coś lepszego.
Ale to nie jest furtka do tego, żeby teraz wszyscy, zapewniam, paleo sędziowie bardziej polityczną, z bardziej politycznym nerwem czy temperamentem będą wyłączać z orzekania neosędziów?
A
Zresztą przypomnijmy, że pan minister też jest paleosędzią.
Tak, ja też jestem.
Terminologii.
Ja też jestem paleosędzią.
Czy retrosędzią.
Otrzymałem nominację z rąk świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i nic się w tej kwestii nie zmieniło od dobrych kilkunastu lat. W związku z tym też należę do tej grupy. Ale wracając do pytania, niespecjalnie widzę taką obawę aktywistów, jak my to mówimy, w środowisku kodziarzy sędziowskich jest może stu. I oni co najwyżej poczują się bardziej rozzuchwaleni, chociaż nie wydaje mi się, żeby Piotr Gonciarek, Igor Tuleja czy Juszczyszyn byli w stanie być bardziej radykalni niż to na dzisiaj widać.
No ale to jeżeli nie jest to kłopot, bo o tym mówi Zbigniew Ziobro, o tym mówi Solidarna Polska, że ta ustawa to jest bomba, która rozsadzi nasz system sprawiedliwości, który spowoduje, że właśnie sędziowie trochę pewnie z politycznych pobudek będą innych sędziów wyłączać ze składów orzekających, będą podważać ich niezależność, niezawisłość i to doprowadzi do całkowitego zapaści, do całkowitej zapaści naszego wymiaru sprawiedliwości.
Zgodziłbym się z byłymi kolegami z Solidarnej Polski, kolegami, ponieważ pracowałem w rządzie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, gdyby nie skala. To znaczy, samo rozwiązanie jest złe i wszyscy o tym wiedzą, łącznie z tymi, którzy podpisali ten projekt. Pytanie oczywiście, co w zamian, to są racje polityczne, ja się nie będę wypowiadał. Tylko, że jeżeli tych fanatyków sędziowskich walczących jest 50 czy 100, to przy 10 tysiącach sędziów, z których znakomita większość jest kompletnie niezaangażowana politycznie i chce po prostu spokojnie pracować, to nie rozsadzi wymiaru sprawiedliwości. Naprawdę jestem daleki od tak pesymistycznych racji, tak pesymistycznych przewidywań. Tutaj się różnimy zdecydowanie. Nie w ocenie tego projektu, bo on nie jest najlepszy, ale w ocenie jego skutków. To wymiar sprawiedliwości nie takie rzeczy wytrzymywał i wytrzyma.
Ale miało być lepiej.
Jeżeli większość sędziów będzie rozsądna. No miało być lepiej. Niemniej oceniać decyzje polityczne. U pana redaktora nie tak dawno powiedziałem, że tak naprawdę reforma sprawiedliwości, kiedy ja byłem członkiem rządu i za nią odpowiadałem, czy współodpowiadałem, to były lata 2015-2017 do końca rządów pani premier Szydło. Potem to już było dużo gorzej. Można niuansować, czy dużo gorzej, czy po prostu gorzej, ale na pewno nie było takiego impetu reformatorskiego, jaki pamiętam, i entuzjazmu, że coś zmieniamy. Nie tylko mojego, nie tylko polityków, z którymi pracowałem, ale także sędziów, którzy liczyli na to, że sądownictwo zostanie gruntownie zreformowane. To było wtedy, no, ale od tego czasu minęło 5 lat.
Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zostaje, tylko nie bardzo wiadomo, czym się będzie zajmować. Będzie zajmować się prokuratorami, ale sędziami już nie.
No tak, i to jest pytanie, to jest coś, co mnie jako prawnika najbardziej razi. I tutaj właściwie wszyscy prawnicy, którzy spojrzą na ten pomysł przeniesienia rozstrzygania spraw dyscyplinarnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, właściwie wszyscy to krytykują, niespecjalnie rozumiejąc, jak można to pogodzić z przepisami Konstytucji. Odwołam się do tekstu artykułu 184. Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. No, gdzie tu pole dla dodania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu kompetencji do tego, żeby rozstrzygać o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów albo rozstrzygać o wnioskach o wyłączenie sędziów innych niż sądów administracyjnych. No niespecjalnie to widzę, przy czym no, każdy sobie może oceniać tę zgodność albo niezgodność, a tak naprawdę prędzej czy później, jeżeli ta ta ustawa zostanie uchwalona w tym kształcie, ten projekt zostanie uchwalony i wejdzie w życie, no to prędzej czy później znajdzie się to w Trybunale Konstytucyjnym i wtedy pogląd pana redaktora, mój czy kogokolwiek innego, będzie mało istotny, bo będzie tylko poglądem, a Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, w jakim zakresie ta ustawa jest zgodna z konstytucją, a w jakim nie.
Tak mówił też premier, który powiedział, że jego zdaniem, zdaniem prawników zatrudnionych w rządzie, ta ustawa jest zgodna z naszą konstytucją, no ale oczywiście zawsze Trybunał może się wypowiedzieć, tak jakby no, zakładał pan premier, że tam mogą być różne rozstrzygnięcia przed Trybunałem.
Zawsze trzeba zakładać, ludzie mają to do siebie, że błądzą.
Ale to jest dość powszechna opinia.
Panu premierowi wydaje się zgodna, ale dopuszcza taką myśl, że będzie inaczej. Mi się wydaje niezgodna, ale też dopuszczam myśl, że organ bardziej ode mnie kompetentny i od pana premiera również, czyli Trybunał Konstytucyjny, orzeknie to, co orzeknie. Obydwaj stoimy w tym momencie na gruncie legalizmu. Mogą nam się różne rzeczy wydawać, a ostatecznie jest to organ, który zdecyduje, tak jak może nam się wydawać, że nie wiem, dowolny sąd wydał dowolny wyrok i on nam się nie podoba, no ale jeżeli on jest prawomocny, trzeba to przyjąć do wiadomości.
Łukasz Piebiak, sędzia, były wiceminister sprawiedliwości, gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, panie sędzio, a sama logika, abstrahując od zapisów konstytucji, nawet gdyby tam w konstytucji stało, że sąd administracyjny może, jeżeli tylko będzie taka ustawa, sądzić sędziów, to ma to sens, czy to nie ma sensu?
Znaczy, z projektami poselskimi jest ten problem, że one nie są konsultowane i z uzasadnieniem też jest kiepsko. W związku z tym to tak jak w szkole średniej albo podstawowej, co poeta miał na myśli. No, co tutaj poeta miał na myśli, nie do końca jestem w stanie zrozumieć. To znaczy, domyślam się, że skoro w ramach negocjacji z Komisją Europejską czy z organami Unii Europejskiej powierzenie Sądowi Najwyższemu zadania w postaci orzekania w sprawach dyscyplinarnych, no zakończyło się niepowodzeniem, bo zarówno Izba Dyscyplinarna się nie podobała, jak i też do Izby Odpowiedzialności Zawodowej zgłaszano różnego rodzaju zastrzeżenia, no to znaleziono inny sąd, jakby ważny, kompetentny, wysoko umocowany, no czyli Naczelny Sąd Administracyjny.
Dający gwarancję, że sądownictwo dyscyplinarne sędziów sądów powszechnych i sądów wojskowych również będzie odpowiednio i sprawnie wykonywane?
Znaczy ja mam co do tego wątpliwości, nie dlatego, że odmawiam kompetencji, bo to są najwyższe kompetencje prawnicze. Jeżeli ktoś jest w Sądzie Najwyższym, a mamy dwa sądy najwyższe, tak, to ten od spraw administracyjnych NSA i ten klasyczny, tak, od spraw pozostałych. Więc to są sędziowie NSA, to są wybitni prawnicy, ale akurat zupełnie nie specjalizujący się w prawie represyjnym, jakim jest jednak odpowiedzialność dyscyplinarna, orzekanie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oczywiście rozstrzygają sprawy dyscyplinarne sędziów sądów administracyjnych, ale nie wiem, statystyk nie widziałem. Podejrzewam, że spraw dyscyplinarnych w sądownictwie administracyjnym jest kilka procent, a 90 kilka to są sprawy pozostałe dzisiaj rozstrzygane w Sądzie Najwyższym. Więc to jest taki, po prostu jest taki doświadczenia nie mają ci sędziowie. Będą go nabywać na żywym organizmie, na żywych sędziach, którzy zostaną poddani orzecznictwo. No, jakby z natury rzeczy, jak ktoś się uczy, to częściej popełnia błędy.
Czyli po prostu wybrano ten sąd jako mniej kontrowersyjny, ale nie ma to żadnego, jakby nie ma to logiki, jeśli chodzi o kompetencje sądzenia.
Merytorycznie jakby nie jest to sąd, który i nie są to sędziowie, którzy są przygotowani akurat do rozstrzygania tego rodzaju spraw. W czym innym się specjalizują? W bardzo trudnych rzeczach, jak podatki, cła, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzeni, i tak dalej. No, ale to jednak jest dość odległe od orzekania o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. No, to jednak co innego.
Panie ministrze, panie sędzio, zadałem to pytanie już dwa razy w tej jednej dzisiejszej audycji i komisarzowi Wojciechowskiemu i marszałkowi Kuchcińskiemu, to zadam i panu ministrowi. To jest kapitulacja czy kompromis, jeżeli chodzi o tą logikę, o ten 7 lat zmagania się rządów Prawa i Sprawiedliwości z reformą wymiaru sprawiedliwości?
Może powiem zaskakująco, bo przez niektórych jestem uważany za radykała. Ja siebie tak nie postrzegam. Staram się raczej podążać za biblijnym tak, tak, nie, nie. Ale powiem, że jest to jednak kompromis. To znaczy, to co jest w tej ustawie może nasuwać różnego rodzaju zastrzeżenia. O tym dzisiaj mówiliśmy i wcześniej pan redaktor rozmawiał ze znakomitymi przedmówcami. Ale jest ważne to, czego tam nie ma. A czego domagała się partia polityczna Justicja i inne zrewoltowane środowiska, no sędziowskie też. Nie ma tam zanegowania prerogatywy pana prezydenta, nie ma tam zanegowania Krajowej Rady Sądownictwa, czyli nie ma tych rzeczy, których tak głośno się domagano i za co teraz Justicja i różnego rodzaju komentatorzy w stacjach popierających opozycję opowiadają. To są,
jasne, czyli
to jest ważne, że
zachowano KRS, tak. Zachowano prerogatywy prezydenta, oddano sądownictwo dyscyplinarne sędziów, rozmywając je, no różny może być efekt w sądzie administracyjnym, może to będzie w ogóle zakwestionowane, więc to sądownictwo będzie sparaliżowane przez parę ładnych miesięcy albo i lat. Co jeszcze oddano? Oddano kwestię, że teraz każdy sędzia będzie mógł podważać status innego sędziego, to oddano?
No pewne rzeczy, powiem tak. Wycofano się po części z reformy po to, żeby uzyskać coś innego. To są decyzje polityczne, jak ważyć.
Tak. Zostajemy wewnątrz systemu sprawiedliwości.
Ale wracając do tego, co oddano, to znaczy nie oddano i nie wycofano się z najbardziej istotnych fragmentów reformy, bo jednak myślę, że każdy funkcjonariusz publiczny, sędzia jest funkcjonariuszem publicznym z natury rzeczy, powinien stać na straży suwerenności i tego, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym i nie może być tak, że wybieranie sędziów, czyli osób decydujących w jednostkowych sprawach o najważniejszych dobrach, jest kompletnie pozbawione demokratycznego mandatu. I dzięki takiemu, a nie innemu trybowi wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa ten demokratyczny mandat jest pośredni poprzez parlament. Poprzedni system był systemem zdegenerowanym, oligarchicznym i dzięki Bogu nikt nie zamierza do niego wracać.
No, to pan sędzia może się zagalopował, bo znam parę osób i w Sejmie, i poza Sejmem, które by do tego systemu chciało wrócić, ba jeszcze go umocnić formalnie. Oczywiście jak politycy opozycji do władzy dojdą, to też chętnie bym zobaczył ustawę, która przywraca KRS sędziom. Myślę, że takiej ustawy nie zobaczę. Panie sędzio, pani też o drugiej strony zapytam na koniec ten wątek, a co powiedział pan sędzia o partii politycznej Justitia, czyli temu stowarzyszeniu sędziów, jakie mechanizmy ta partia dostaje w tej ustawie?
Znaczy, tak naprawdę dostaje formalnie zagwarantowaną bezkarność za działania szkodzące obywatelom i wymiarowi sprawiedliwości jako takiemu, ale mimo uroczystego zakazu i tak one nie były sankcjonowane, więc to tak naprawdę postawienie kropki nad i. Poza tym rzeczywistość ma to do siebie, że ona ciągle się zmienia. Dzisiaj jest taki projekt, może będzie uchwalony, może że środki z KPO zostaną wypłacone, daj Boże, a potem nadal będziemy żyli w Polsce i nadal będą kolejne projekty zgłaszane i zobaczymy, jak się dalej sytuacja będzie rozwijać.
Panie sędzie, to ostatnie pytanie. Jak patrzeć na przykład na ten spór w Sądzie Najwyższym, o ten list 30 sędziów, którzy się powołali na uchwałę poprzednich trzech izb, że jednak neosędziowie ich zdaniem, czyli ci wybrani przez nową Krajową Radę, nie powinni orzekać, zasiadać, oni nie chcą z nimi sądzić. Ta grupa w Sądzie Najwyższym, jaką dostaje kartę do ręki w postaci tej ustawy?
Znaczy to jest, tak jak mówiłem, potwierdzenie faktycznej bezkarności różnego rodzaju antypaństwowych aktów niektórych członków środowiska sędziowskiego. Ja zgadzam się z panem sędzią Czubikiem, który gdzieś tam był inicjatorem takiego rozumienia tego gestu tych 30 sędziów jako zinterpretowania tego jako zrzeczenia się urzędu. No ale tu już wszystko w rękach ostatecznie pana prezydenta, a wcześniej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani sędzi Małgorzaty Manowskiej. Czy tą drogą zaproponowaną, no, nie tylko przez sędziego Czubika, ale przez większą liczbę nowych tak zwanych sędziów Sądu Najwyższego, czy tą drogą podążyć, czy nie? Ja z całą pewnością jestem przekonany, że gdyby jeden czy drugi sędzia po takim akcie został złożony z urzędu, to wszyscy pozostali by się głęboko zastanowili, czy powinni podążać tą drogą.
To jeszcze, żebym ja w pełni...
I ta ustawa nie ma nic do rzeczy
nie
z tą...
Czyli jakby ta ustawa tego typu działaniom w Sądzie Najwyższym, czyli no de facto dyscyplinowania sędziów, którzy uznają, że wiedzą lepiej niż prezydent i Sejm, kto powinien być sędzią, kto nie powinien być sędzią, nie zamyka, pani prezydent.
Tak mi się wydaje, że ta ustawa niczego nie zmienia. Na razie mówimy o projekcie. Poza tym to już się stało, tak? Więc jeżeli tak rozumieć to oświadczenie, że oni zrzekają się urzędu, bo będą uzurpują sobie prawo do wybierania, z kim będą sądzić i o czym będą rozstrzygać, no to już się stało i do wejścia w życie ustawy, nawet przy przyjęciu najbardziej ekspresowego trybu, można ich pozbawić urzędu, to jest tylko kwestia woli.
O czym mówił sędzia i były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.